Fundacja Synapsis serdecznie zaprasza na cykl podcastów Autyzm. Poznajmy się.
Podcast współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach projektu Building Bridges Civil Capital in Local Communities, realizowanego ze środków programu CERB, finansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Obywatele, Równość, Prawa i Wartości na lata 2021-2027.
Dzień dobry. Ja się nazywam Joanna Grochowska, jestem psychologiem i miło mi jest zaprosić Państwa do wysłuchania dzisiejszego podcastu. A spotykamy się dzisiaj z panią Izabelą Zielińską, prawniczką, która od bardzo wielu lat w naszej fundacji prowadzi poradnictwo prawne dla rodziców i nie tylko dla rodziców, dla osób z autyzmem. I dzisiejszym tematem naszego spotkania będzie edukacja dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dzień dobry, Izo.
Dzień dobry, Asiu. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
Ja się bardzo cieszę, że możemy się znowu spotkać i porozmawiać, bo pamiętam nasz poprzedni podcast i poprzednie spotkanie, kiedy rozmawiałyśmy o bardzo podobnym temacie. Ale ponieważ pytań na temat edukacji dzieci w spektrum autyzmu jest bardzo dużo, ponieważ wciąż pojawiają się wątpliwości i te często rodzice nie wiedzą, czego mogą wymagać. Zmienia się trochę terminologia, zmieniają się przepisy. W związku z tym wydaje mi się, że na pewno warto jest odświeżyć pewne rzeczy, o których żeśmy mówiły, ale też powiedzieć nowe. I chciałam Cię tak może na początku, żebyśmy spróbowały właśnie powiedzieć sobie i wyjaśnić, czym tak naprawdę są specjalne potrzeby edukacyjne? I jeżeli mówimy o uczniach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, to tak naprawdę o kim mówimy?
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to bardzo zróżnicowana grupa pod względem możliwości uczenia się, a także przyczyn trudności. W tej grupie wyróżnia się zarówno dzieci wybitnie zdolne, jak i dzieci z problemami w uczeniu się. W polskich szkołach jest coraz więcej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, co wymaga dostosowania oddziaływań dydaktycznych i wychowawczych w ramach indywidualizacji kształcenia.
Tu myślę sobie, że to jest jakby rzeczywiście bardzo ważna informacja, dlatego, bo statystyki, które są i te statystyki, które chociażby mamy z Biura Edukacji w Warszawie, rzeczywiście ten wzrost liczby dzieci w spektrum autyzmu na poszczególnych poziomach edukacji w różnych typach szkół, on gwałtownie rośnie. To są ogromne różnice. Już nie mówię, że z roku na rok, ale jakby w perspektywie kilku lat, to rzeczywiście jest to aż zaskakujące. No i na pewno stawia przed systemem edukacji ogromne wyzwania. A jeżeli myślimy właśnie o tym, no właśnie, że jest to grupa, która ma te specjalne, takie szczególne potrzeby edukacyjne, to tak naprawdę jak zgodnie z przepisami powinna wyglądać organizacja kształcenia dzieci i uczniów spektrum autyzmu i na czym będzie polegało to kształcenie specjalne?
To jest kluczowe pytanie. Kształceniem specjalnym obejmuje się bowiem dzieci i młodzież niepełnosprawne, niedostosowane społecznie, zagrożone niedostosowaniem społecznym, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. To wynika wprost z przepisów z ustawy Prawo Oświatowe, artykuł 127 ustęp 1. Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się odpowiednio program wychowania i tutaj przedszkolnego, bądź program nauczania już w szkole, tak, do indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. I to dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla konkretnego ucznia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, czyli IPET-u, uwzględniającego zalecenia zawarte właśnie w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
I tu możemy dodać, że to jakby kształcenie specjalne i to, jak ono będzie realizowane na terenie szkoły, to z jednej strony będzie, najważniejsza jest rzecz taka, że ono powinno wynikać z potrzeb i możliwości danego ucznia. A druga rzecz, która jest tutaj ważna, to co powiedziałaś, czyli że podstawą do tego, co znajdzie się w IPET-cie, Jest to, co wpiszę w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego poradnia. Dlatego tak bardzo ważne jest, żeby na tym poziomie rodzice zwracali uwagę, co poradnia wpisuje w te orzeczenia i żeby też sprawdzać, czy to jest rzeczywiście dostosowane do potrzeb dziecka. Mówię o tym dlatego, że nie wiem, jakie jest twoje doświadczenie, ale moje doświadczenie ze spotkań z rodzicami jest takie, że bardzo często poradnie albo nie wpisują wszystkiego, czego dziecko rzeczywiście potrzebuje, albo wpisują, bym powiedziała, wszystko jak leci. Czyli niekoniecznie mają pewien schemat takiego pisania, takiego orzeczenia i wpisują tam zajęcia czy pewne dostosowania, których akurat to konkretne dziecko nie potrzebuje. No i robi się problem, ponieważ jeżeli są tam wpisane te zalecenia, to szkoła ma obowiązek je organizować i bardzo ciężko jest wtedy zorganizować tak tą sytuację, żeby tych zaleceń nie realizować, no bo to jest wpisane w orzeczeniu. Dlatego taka moja prośba do Państwa, jako do naszych słuchaczy i rodziców, żebyście zwrócili na to szczególną uwagę, żeby sprawdzić, jakie są te dostosowania i rozmawiać z komisją orzekającą, rozmawiać z psychologiem, z pedagogiem, który prowadzi badania, czego rzeczywiście potrzebuje dziecko, waszym zdaniem, jakie są wasze obserwacje i doświadczenia i żeby to było wspólnie wypracowane, bo oczywiście ten ostateczny głos tutaj będzie należał, jeżeli chodzi o sformułowanie orzeczenia do poradni, no ale nie zmienia to faktu, że dziecko, szczególnie to korzystające z różnego rodzaju zajęć terapeutycznych, jeżeli będzie miało za dużo rzeczy wpisane w orzeczeniu, to zwyczajnie też może tego nie udźwignąć. Więc wydaje mi się, że to jest też takie bardzo ważne z punktu widzenia praktycznego. Myślę, że nie wiem jak z moich doświadczeń wynika, że o ile kiedyś częściej było tak, że rodzice się zgłaszali z problemem, że dziecko nie ma wpisanych w orzeczenie różnego rodzaju zaleceń, które powinno mieć, o tyle teraz może nie częściej, ale zdecydowanie częściej niż kiedyś zdarza się, że przychodzą właśnie, że tam są wpisywane różne rzeczy nadmiarowo, których ich dziecko nie wymaga i nie potrzebuje. Nie wiem, czy to też jest taka twoja obserwacja?
Tak, tak. No, bardzo często spotykam się też z taką opinią ze strony rodziców. Podobnie też często jest tak, że te zalecenia, które pojawiają się w orzeczeniu, one pojawiły się wzorem poprzedniego orzeczenia, natomiast tutaj te potrzeby aktualne dziecka już nie przemawiają za tym, tak? Już ono tego zalecenia nie potrzebuje, więc tutaj też zachęcam Państwa do tego, o czym mówiłaś, Asiu, żeby właśnie z taką dużą uważnością, rozwagą tak współdziałać, współpracować z poradnią na etapie procesu diagnostycznego i o te kluczowe dla dziecka zalecenia zadbać.
No tak, dlatego, bo pamiętajmy, że nasze dzieci się zmieniają, rosną, zmieniają się ich potrzeby aktualne i że zawsze można wystąpić do poradni też o zmianę orzeczenia i zmianę tych zaleceń. Natomiast oczywiście najlepiej jest dopilnować tego w tym momencie, kiedy to orzeczenie ma być wystawiane. No dobrze, a czy mogłabyś jeszcze powiedzieć kilka słów na temat tego, no bo mimo wszystko dla rodziców to może być niejasne. Niektórzy rodzice mogą się odwoływać od orzeczeń, czy jakby próbować właśnie szukać informacji na temat tego, co im przysługuje, co nie. Czy mogłabyś wskazać, gdzie rodzice mogą szukać regulacji prawnych na temat organizowania kształcenia specjalnego?
Wszystkie szczegółowe kwestie dotyczące organizowania kształcenia specjalnego określa rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 9 sierpnia 2017 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Tutaj tylko zaznaczę, że mówię o takich kluczowych, naprawdę kluczowych kwestiach, typu spotkania zespołu, IPED, obowiązki dyrektora szkoły, szkoły. Tak? Natomiast oczywiście te regulacje, które dotyczą, też dotykają kwestii organizowania kształcenia specjalnego, czy to rewalidacji, czy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, które też przecież składają się na to kształcenie specjalne, one już pojawiają się w innych aktach. Natomiast tym aktach prawnych. Natomiast tym kluczowym rozporządzeniem jest właśnie to wspomniane rozporządzenie z 2017 roku. I tutaj warto dodać, że ono dotyczy przedszkoli, szkół ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych, czyli mówimy o kształceniu specjalnym organizowanym w każdym, tak, w każdym typie placówki, ale również młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, czyli tych wszystkich placówek, w których uczniowie z niepełnosprawnościami mogą być objęci kształceniem specjalnym.
I to jest bardzo ważne też dlatego, bo co prawda, oczywiście najwięcej uczniów uczy się w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych, trochę mniejsza grupa w szkołach specjalnych, ale jednak zdarza się, że dzieci i młodzież w spektrum autyzmu trafiają właśnie do młodzieżowych ośrodków socjoterapeutycznych. W związku z tym te możliwości edukacji, wykorzystania tych różnych typów placówek są dużo większe niż czasami nam przychodzi do głowy i myślę sobie, że warto o tym pamiętać. Ja też bardzo zachęcam Państwa do wysłuchania tego naszego poprzedniego podcastu i właśnie rozmowy z Izą, bo tam Państwo znajdziecie bardzo dużo informacji na temat tego, jak powinien pracować ten zespół, który tworzy IPET. I jak to wszystko powinno wyglądać, więc tam jest też dużo takich informacji dodatkowych i uzupełniających. Myślę sobie też, że z takich doświadczeń, no na pewno Twoich, tutaj z dyżurów prawniczych, jak i poradniczo-prawniczych, jak i z takich naszych konsultacji terapeutycznych z rodzicami, wynika, że rodzice często mają kłopoty zgłaszając się do szkoły. No, jedna rzecz to z tym, żeby w ogóle ich dziecko zostało przyjęte do szkoły i często, żeby w tej szkole mogło się utrzymać, ale jeżeli to się dzieje, to właśnie z tym, żeby te zalecenia związane z kształceniem specjalnym, żeby to kształcenie specjalne było dobrze zorganizowane. Tak naprawdę należy to organizacja kształcenia specjalnego, tego, żeby dziecko miało zapewnione odpowiednie warunki, żeby został opracowany IPET, żeby zbierał się zespół i tak dalej, i tak dalej. To jest kwestia po stronie dyrektora szkoły. Czy mogłabyś trochę więcej powiedzieć o tym, jakie są obowiązki dyrektora wobec ucznia w spektrum autyzmu, który jest objęty kształceniem specjalnym i ewentualnie też jak rodzic mógłby rozmawiać z dyrektorem, no, żeby uzyskać to, czego jego dziecko potrzebuje?
To jest świetne pytanie i tutaj z odpowiedzi znowu możemy szukać w tym wspomnianym przeze mnie wcześniej rozporządzeniu z 2017 roku, a konkretnie w paragrafie 5. Paragraf 5 określa, tak, jakie obowiązki ma placówka, czyli dyrektor, ponieważ zgodnie z prawem oświatowym, z kolei z ustawą prawo oświatowe, to dyrektor odpowiada za realizację zaleceń, za prawidłową realizację zaleceń z orzeczenia. Więc paragraf 5 rozporządzenia mówi nam o tym, jakie są obowiązki dyrektora względem właśnie ucznia, tak, objętego kształceniem specjalnym. I jest to realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, czyli powtórzenie tej regulacji ustawowej, ale również, tak, dyrektor odpowiada za to, aby zapewnić uczniowi warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny, środki dydaktyczne, które są odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów. Zapewnia również zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach dotyczących właśnie zasad organizacji udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Zapewnia zajęcia, inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe, edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów. I tutaj rozporządzenie wskazuje w szczególności zajęcia rewalidacyjne oraz też taki już też równie ważny obowiązek po stronie dyrektora, to zapewnienie integracji uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym również z uczniami pełnosprawnymi. Natomiast przechodząc do drugiej części Twojego pytania, czyli tego, jaki jest tutaj też udział rodziców, to rodzic może świetnie współpracować ze szkołą. Tutaj przepisy też gwarantują bardzo, bardzo taki aktywny, możliwość aktywnego udziału. Mam na myśli konkretnie spotkania zespołu. Mhm. Pamiętajmy, że właśnie to rozporządzenie wskazuje jednoznacznie, że spotkania zespołu powinny się odbywać w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 2 razy w roku. Czyli te 2 razy w roku to jest bezwzględne minimum. Natomiast jeżeli na przykład potrzeby, aktualne potrzeby, czy to właśnie rozwojowe, edukacyjne, czy możliwości psychofizyczne dziecka przemawiają za tym, aby takie spotkanie zorganizować, aby się spotkać, porozmawiać, zastanowić się nad ewentualną modyfikacją, czyli wcześniej przeprowadzić ewaluację IPET-u, a ewentualnie w miarę potrzeby dokonać tej modyfikacji, to z taką inicjatywą może wyjść też rodzic, tak? I to też jakby mamy prawnie zagwarantowany wtedy rodzic może skierować wniosek do dyrektora o zwołanie, zorganizowanie takiego spotkania z prośbą o poinformowanie o terminie, tak, w związku z tym, że rodzic chciałby wziąć udział, ale też inne rozwiązanie jest takie, że jeżeli dziecko korzysta z jakiejś formy pomocy oddziaływań terapeutycznych poza placówką, jest możliwość, aby takiego specjalistę, psychologa, tak, czy innego specjalistę, terapeuta, który pracuje z dzieckiem, aby zaprosić go na to spotkanie zespołu. Nie zawsze jest to możliwe, ze względów oczywistych brak czasu, tak, dyspozycyjności tych specjalistów, więc może kwestia opinii, którą można by było przedłożyć na potrzeby prac zespołu, tak, z takimi właśnie, czy to rekomendacjami, obserwacjami zewnętrznych specjalistów, którzy znają dziecko, pracują z dzieckiem, są w stanie pewne trudności dziecka zdiagnozować, nazwać, ale też wskazać możliwości rozwiązań, które w ich pracy się sprawdzają. Także tutaj naprawdę możliwość takiego aktywnego udziału i współdziałania, współpracy ze szkołą jest bardzo duża.
No dobrze, to ponieważ tutaj jakby padło bardzo dużo informacji, to ja bym chciała jeszcze jakby doprecyzować pewne rzeczy. Po pierwsze, chciałabym podkreślić to, co właśnie może dla części rodziców jest niejasne. Może też to wynikać czasami z pewnych praktyk, takiej, które tego, jak w danej szkole są organizowane zespoły. Ale rzeczywiście jest tak, że jeżeli dziecko jest zaopiekowane gdzieś poza szkołą, w jakimś ośrodku terapeutycznym, poradni, to zawsze jest szansa, żeby specjalistę z tego miejsca zaprosić na ten zespół. I oczywiście może być tak, jak powiedziałaś, że ta osoba może nie móc. Ale po pierwsze, może się to udać, jeżeli to będzie zaplanowane z wyprzedzeniem. Poza tym czasami, jeżeli nauczyciele czy szkoła mówią o tym, że no, pewne rozwiązania się nie sprawdzają, to też warto zwrócić uwagę na to, że czasem ten specjalista, który pracuje indywidualnie z tym dzieckiem, nie w systemie edukacyjnym, ale jednak ma pewne doświadczenia w tym, wie, co jest pomocne, na przykład w prowadzeniu takich zajęć, co się sprawdza, jakiego rodzaju pomoce mogą się przydać, tak, rozwiązania. Co tutaj się sprawdza na takich zajęciach terapeutycznych, indywidualnych i co i w jaki sposób można by było przenieść na teren szkoły, to mogą być takie rzeczy, które też bardzo mogą przyspieszyć ten proces. W związku z tym wydaje się, że jeżeli jest możliwość tego, żeby no właśnie psycholog czy pedagog, terapeuta z ośrodka czy z poradni uczestniczył w spotkaniach zespołu, to na pewno warto z tego skorzystać, a jeżeli chodzi o opinie, no to warto jest też prosić, żeby te opinie były jak najbardziej konkretne i z jakby z takimi propozycjami rozwiązań. Być może te rozwiązania na terenie szkoły będą musiały być zmodyfikowane, ale zawsze warto widzieć, co się sprawdza w innym miejscu. I też dla mnie są ważne jeszcze takie rzeczy, o których powiedziałaś, a które znowu wydaje mi się, że dla bardzo wielu osób nie są oczywiste. Powiedziałaś o tym, że dyrektor musi zadbać, tak, że to do obowiązków dyrektora należy zadbanie o integrację dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z rówieśnikami, tak? To wcale nie jest takie oczywiste, myślę sobie, że o ile gdzieś wszyscy myślimy o tym, że te dostosowania, tak, i te specjalne potrzeby, to oznacza na przykład to, że dziecko może mieć wydłużony czas pisania sprawdzianów, albo może nie być odpytywane przy tablicy i tak dalej, tak ten właśnie ta część, czyli kwestia integracji z rówieśnikami, często jest pomijana i myślę sobie, że to jest szczególnie ważne w przypadku dzieci, które nie są w stanie uczestniczyć w pełnym wymiarze w zajęciach z całą klasą, jak zadbać o tą integrację lub wtedy, kiedy mamy też jakąś trudną sytuację emocjonalną w klasie, jeżeli chodzi o akceptację pomiędzy dziećmi i jak nad tą integracją pracować. Ale wydaje mi się, że to bardzo ważne, że zwróciłaś uwagę właśnie na to, że zadaniem dyrektora jest również dbanie o tą integrację. I o tym powinniśmy pamiętać.
To wrócę tylko do tego, na co zwróciłaś uwagę odnośnie tego nieoczywistego obowiązku, jakim jest integracja. Podobnie nieoczywistym, ale równie ważnym jest to, że też dyrektor zgodnie właśnie z tym wspomnianym rozporządzeniem, to też wynika wprost z przywołanego przeze mnie paragrafu 5 tego rozporządzenia, dyrektor też odpowiada powinien zapewnić tak uczniowi z niepełnosprawnością przygotowanie ucznia do samodzielności w życiu dorosłym. Więc to jest kolejny też taki duży, bardzo duży, tak, duży fragment do zaopiekowania i bardzo duży jakby obszar i też bardzo ważny obowiązek. Równie ważne jak to, na co zwróciłaś uwagę, właśnie kwestia zapewnienia sprzętu, zajęć w ramach czy to pomocy psychologiczno-pedagogicznej czy rewalidacji, natomiast tych obowiązków jest dużo więcej i dlatego też warto po prostu to znać.
To mi się w ogóle wydaje bardzo ważne i pomyślę sobie, że ta współpraca właśnie szkoły z rodzicami, jeżeli chodzi o myślenie o tym, co moje dziecko powinno wiedzieć, umieć za 2 lata, tak, żeby mogło sobie lepiej poradzić w życiu, na przykład przejść na kolejny etap edukacyjny, do kolejnej szkoły, czy właśnie co będzie mu potrzebne, żeby móc samodzielnie funkcjonować jako osoba dorosła, to są rzeczy, o których wydaje mi się, że stale jako rodzice powinniśmy pamiętać, bo wyniki w nauce i nauka to jest jedno, ale jakby w życiu potrzeba nam zdecydowanie czegoś więcej, więc też cieszę się, że to tutaj padło i że to powiedziałaś. Izo, chciałam Cię zapytać, bo tak jakby mówimy o tych dostosowaniach, o tym, co powinno być, jak wygląda to orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jakie są obowiązki dyrektora. A co w tej chwili z taką formą, która kiedyś była bardzo popularna i bardzo nadużywana i to się gdzieś tam na szczęście zmieniło, ale kiedyś było coś takiego jak nauczanie indywidualne. Jest też coś takiego jak zindywidualizowana ścieżka kształcenia. Co znaczą te pojęcia? Czym one się różnią? Kiedy warto o to wystąpić? Czy mogłabyś parę zdań na ten temat powiedzieć?
Nauczanie indywidualne organizuje się na podstawie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego, czyli tutaj już wychodzimy poza orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. To jest dodatkowe drugie orzeczenie, ale czasami jedyne. Czasami zdarza się tak, że mamy ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i w pewnym momencie ten uczeń musi przejść na nauczanie indywidualne i wtedy pojawia się konieczność uzyskania orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego dodatkowo. Natomiast też bardzo często jest tak, że nauczanie indywidualne jest organizowane na podstawie wyłącznie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego. I czym jest to rozwiązanie? Ono umożliwia zorganizowanie nauczania dzieci i uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub co najmniej znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. Od 2017 roku zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu dziecka lub ucznia. Aczkolwiek właśnie tutaj warto zaznaczyć, że obecnie procedowana jest zmiana rozporządzenia. W projekcie rozporządzenia ministra edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie indywidualnego, obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, z którym zapoznać się można na stronie Rządowego Centrum Legislacji, zaproponowano, aby zajęcia indywidualnego nauczania mogły być realizowane odpowiednio w przedszkolu, w innej formie wychowania przedszkolnego lub w szkole. I tutaj pojawia się warunek. Jeżeli placówka dysponuje pomieszczeniem, w którym mogą odbywać się zajęcia dla tego dziecka lub ucznia, i tutaj decyzję w sprawie miejsca realizacji zajęć będzie podejmował dyrektor na wniosek rodzica lub ucznia, tak, jeżeli mówimy o pełnoletnim uczniu, to tutaj wniosek samego ucznia. Natomiast zindywidualizowana ścieżka kształcenia jest formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która dedykowana jest uczniom wykazującym trudności w funkcjonowaniu szkolnym. I warto zaznaczyć, to jest kluczowe w kontekście chociażby uczniów spektrum autyzmu, że ta forma nie jest dostępna dla uczniów, którzy już posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ale również nie jest dostępna dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie nauczania. Mamy również z tych form, tak, mamy jeszcze edukację domową, czyli taką formę spełniania obowiązku szkolnego, która pozwala na samodzielne stworzenie programu kształcenia, dostosowanie do indywidualnych potrzeb dziecka. Natomiast w edukacji domowej odpowiedzialne za proces edukacji dziecka w miejsce szkoły przyjmują rodzice. I tutaj chciałam Ciebie jeszcze zapytać, tak z perspektywy psychologa, powiedz proszę, jaki jest profil ucznia w spektrum autyzmu, dla którego to będzie w ogóle dobre rozwiązanie?
Myślę sobie, że na to pytanie nie ma takiej jasnej, jednoznacznej odpowiedzi, bo wszyscy wiemy, że dzieci, uczniowie w spektrum autyzmu różnią się bardzo pomiędzy sobą. Dla jednych to może być rozwiązanie, które jest korzystne, dla innych powiedziałabym, że może być zupełnie przeciwwskazane. Bardzo dużo zależeć będzie od tego, jak ta edukacja domowa będzie realizowana, na ile, bo jakby generalnie rzecz biorąc, edukacja domowa, i tutaj mam nadzieję, że potwierdzisz moje słowa, edukacja domowa jest rzeczywiście w Polsce realizowana w bardzo różny sposób. Są różne firmy, które się tym zajmują, i ta jakość tej edukacji domowej, czasami to aż trudno porównywać. Jeśli to jest tak, że rzeczywiście edukacja domowa miałaby zapewnić takie zindywidualizowane podejście, ale jednocześnie dawała szansę dziecku na bycie z innymi dziećmi, na wychodzenie z domu, na bycie w różnych miejscach, i uwzględniała te jego potrzeby, ale takie potrzeby związane z edukacją, tak? I oczywiście, co za tym idzie, gdzieś tutaj zawsze trzeba pamiętać, że też to, co wynika z takich potrzeb też terapeutycznych, aczkolwiek pamiętajmy, że edukacja nie jest terapią, tak? To znaczy edukacja domowa nie oznacza, że w ramach tej edukacji ma być prowadzona terapia. Edukacja domowa moim zdaniem również nie powinna oznaczać tego, że w ramach niej można realizować wszystkie różne takie zajęcia fakultatywne. Można je oczywiście robić i to, czym się dziecko interesuje, i rozwijać je w tym kierunku, ale trzeba też pamiętać, że podstawową formą, właśnie w kontekście tego, o czym żeśmy już rozmawiały, czyli myślenia o tym, co mojemu dziecku będzie potrzebne, jak ono będzie kończyło edukację szkolną, tak? Jak będzie stało przed wyborem, czy kierunku studiów, czy tego, że nie będzie kontynuowało nauki, czy będzie miało iść do pracy, co w ogóle dalej z tym życiem, to bardzo ważne jest to, żeby ta wiedza, którą dziecko wyniesie z edukacji domowej, umiejętności współdziałania z innymi, umiejętności na przykład realizacji wspólnie różnych projektów, tak, ale też bycia w relacji, nawiązywania kontaktów są absolutnie kluczowe. Więc Powiedziałabym tak, że czasami dla uczniów, którzy mają w danym momencie bardzo duże problemy emocjonalne, na przykład bardzo duże nasilenie lęku społecznego lub innego, czasem jeśli mają depresję dodatkowo, to edukacja domowa może być dobrym rozwiązaniem, przy czym warto się temu przyglądać, przede wszystkim bardzo dobrze wybrać placówkę, bo to naprawdę ma znaczenie dla dziecka, a poza tym sprawdzać co jakiś czas, czy rzeczywiście jest tak, że nie warto spróbować wrócić też do szkoły ogólnodostępnej, pamiętając też o celu, tak, że tym naszym celem jest jak najlepsze stworzenie warunków dziecku i przygotowanie je do tego, żeby ono sobie w dorosłym życiu jak najlepiej radziło. I to jest dla mnie absolutną podstawą. Także no, nie jestem w stanie podać takiego profilu też, jakby nie ma takich badań, które o tym mówią. Wiadomo z praktyki, z tego jak rodzice o tym opowiadają, jak opowiadają o tym same osoby w spektrum, głównie młodzież, bo to najczęściej w edukacji domowej jest młodzież, że dla niektórych z nich to jest dobre rozwiązanie, ale też jest taka grupa i wcale nie są to pojedyncze osoby, które no, po takiej próbie z edukacją domową jednak uważają, że szkoła taka ogólnodostępna czy integracyjna, tak, ale generalnie taka placówka, do której mogą uczęszczać, że jednak jest dla nich lepszym rozwiązaniem. Warto jest też jakby z mojego doświadczenia, warto jest pamiętać o tym, o czym powiedziałaś na początku, tak? Czyli że mamy do dyspozycji bardzo różne placówki. W Warszawie taką świetną placówką, która bardzo dobrze współpracuje i w której bardzo dobrze odnajdują się też niektóre oczywiście osoby w spektrum autyzmu, jest chociażby KONT, który nie jest typową szkołą, a znakomicie potrafi wprowadzić jakby pewne dostosowania i pracować z młodzieżą spektrum autyzmu. W związku z tym te rzeczywiście mamy tyle różnych możliwych form edukacji, które tutaj zostały wymienione, czyli i szkoły ogólnodostępne, integracyjne, specjalne, ośrodki szkolno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapeutyczne. Czasami, no, jeżeli jest taka potrzeba, jest oczywiście jakiś bardzo poważny problem, że dziecko musi być hospitalizowane, no to mamy te oddziały na tak, takie szkolne na oddziałach szpitalnych czy przy szpitalu, ale mamy również czy to nauczanie indywidualne, czy tak jak powiedziałaś, tą zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia dostępną dla tych dzieci, które no, nie mają wydanego orzeczenia oprócz wykształcenia specjalnego czy konieczności nauczania indywidualnego, więc tych form jest bardzo dużo. Warto w moim przekonaniu o tym wiedzieć i warto myśleć o tym w kontekście tak własnego dziecka. Co tu by się nam najlepiej sprawdziło, szukać jakby rozwiązań i też rzeczywiście jest jeszcze jedna z tych rzeczy, o których powiedziałaś, to myślę, że myślę sobie o tej współpracy rodziców ze szkołą, a w przypadku, kiedy mamy do czynienia z młodzieżą, tak, to również tych młodych ludzi z rodzicami i ze szkołą, w tym, żeby rzeczywiście rozmawiać o tym, jak to nauczanie może być zorganizowane, co można jeszcze zmienić, co można jeszcze zrobić. I wtedy te IPety, które powstają, wtedy te dostosowania, które są wprowadzane w szkołach, one rzeczywiście mogą być bardzo zindywidualizowane, no i diametralnie zmienić sytuację i przyczynić się do tego, że tak, dziecko się dobrze czuje w szkole, że może realizować z sukcesem różne rzeczy i to zawsze będzie budowało poczucie własnej wartości, samoocenę i będzie dawało taki dobre przygotowanie do tego właśnie, co w przyszłości. Strasznie dużo rzeczy powiedziałam, ale mam nadzieję, że to jest jasne. Nie wiem, czy Izo, chciałabyś coś jeszcze do tego dodać, dopowiedzieć?
Ja chciałabym już tak pewnie kończąc, to chciałabym podsumowując jednocześnie, to chciałabym właśnie jeszcze raz Państwa zachęcić do tego, aby to, czym Asiu wspomniałaś, aby reagować adekwatnie do aktualnych potrzeb dziecka. Że tak jak tutaj proces diagnostyczny już, jeżeli macie Państwo doświadczenia z poprzedniego orzeczenia, wiecie, czego w poprzednim orzeczeniu zabrakło, więc o co warto zadbać, co jest kluczowe, aby się postarać, żeby, tak, aby to zalecenie pojawiło się w nowym orzeczeniu, ale również to, żeby podejść do samego orzeczenia. Też nie tak statycznie, tak, tylko to jest dokument, który owszem, może być wydany na cały etap edukacyjny, może być wydany tylko na rok, ale jeżeli przecież zmieni się sytuacja dziecka, zmienią się jego aktualne potrzeby, tak, czy też możliwości psychofizyczne dziecka będą przemawiały za zmianą orzeczenia, można wystąpić z wnioskiem o zmianę przed upływem tego terminu. Podobnie IPED, który jest właśnie przecież też konstruowany na podstawie orzeczenia. Znowu spotkania w miarę potrzeb nie rzadziej niż 2 razy w roku, więc korzystajcie Państwo z tego uprawnienia, podobnie jak z tego, że właśnie możecie wystąpić o zorganizowanie spotkania zespołu, że właśnie tak, żeby nadać temu programowi rzeczywiście taki charakter, który dokumentu, który podąża za potrzebami dziecka, za aktualnymi potrzebami.
Tak, to ja myślę, że to jest dobre podsumowanie naszego spotkania. Izo, ja Ci bardzo dziękuję za tą naszą rozmowę. Państwa zachęcam też, jeżeli mielibyście taką potrzebę do korzystania z dyżurów poradniczych i do bezpośredniego kontaktu tutaj czy z panią Izą, czy z innymi osobami z zespołu. Kontakty i godziny są podane na naszej stronie internetowej. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że jeszcze będziemy rozmawiać nie raz.
Bardzo dziękuję i również mam taką nadzieję.
Sfinansowane ze środków Unii Europejskiej wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej. Unia Europejska ani organ przyznający nie ponoszą za nie odpowiedzialności.
Biblioteka Dźwięków zapsplat.com